O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka. O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam Państwa, dzień dobry. I przedstawiam mojego dzisiejszego gościa, profesor Marcin Kościelniak, teatrolog, kulturoznawca związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, także redaktor Didaskaliów, Gazety Teatralnej. Witam Cię, Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak na początek chciałabym zaznaczyć, że znamy się i w teatrze spotykamy na różnych premierach od lat, ale teatr nie będzie dzisiaj głównym tematem naszej rozmowy, chociaż oczywiście bez teatru nie da się takiej rozmowy przeprowadzić. Chciałabym z tobą porozmawiać o książce, która co prawda ukazała się ładnych kilka miesięcy temu nakładem Krytyki Politycznej, ale książka nie dotyczy wcale teatru. Ale niejako można powiedzieć, że teatr upomniał się o ciebie i twoja naukowa praca niezwiązana z teatrem wkrótce będzie mieć premierę w Teatrze Telewizji, a potem w Narodowym Starym Teatrze, więc zacznę od tego, że ci gratuluję, że tak los kieruje twoimi pracami.
Marcinie, dziękuję. Się sam bardzo. Jestem bardzo z tego szczęśliwy i zaskoczony.
A książka, szanowni państwo, nosi tytuł Aborcja i demokracja, pod tytuł Przeciw historia Polski 1956-1993. Pierwsze pytanie, może to teatralne. Ja może przez twoje związki z katedrą
teatru i dramatu.
Teatru i dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego i poprzez Didaskalia jakoś bardzo mocno cię z teatrem kojarzę. Chociaż faktem jest, że dawno cię nie widziałam na żadnej premierze. Może to przypadek, nie sądzę. Ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, Marcinie, że tak mocno poświęciłeś się pracy naukowej, która na pierwszy rzut oka, ale także na kolejne rzuty, wiele wspólnego z teatrem nie ma. I chciałabym cię zapytać o ten wybór taki, powiedziałabym stricte historyczny, społeczny. Co się stało, że książkę o aborcji i demokracji postanowiłeś napisać i poświęcić jej jednak tyle czasu swojego życia? Bo książka jest potężna, jeszcze sprawdzę, żeby dowieść ponad 500 stron.
To jest dość długa historia. Powiem tyle, że często bywam w teatrze, ale raczej w Warszawie. A to dlatego, że właśnie tam przede wszystkim prowadzę kwerendy i przynajmniej dwa razy w miesiącu jestem, czy to w Archiwum Magnowy, czy to w Archiwum Senatu, czy Sejmu, czy w Bibliotece Narodowej. I wtedy przy okazji staram się być na bieżąco z tym, co się dzieje w Warszawie, więc w teatrze, więc chodzę, choć rzeczywiście chodzę, wykładam, pracuję w didaskaliach, ale tak naukowo, jeśli chodzi o większe projekty, projekty książkowe, to zajmuję się tematyką zupełnie niezwiązaną z teatrem.
Znaczy, dla mnie jednak zaskakujące, wiesz, bo naprawdę znam twoje teksty, od dawna je czytam, bardzo je lubię i szanuję twoją pracę, więc powiedziałabym, że teatr traci, czy to pisanie o teatrze traci na twojej nieobecności.
Bardzo oczywiście miło, że tak, że
nie,
tak uważasz.
Tak uważam.
Czasem piszę, jeżeli mam poczucie, że coś się tak publicystycznie, prawda, że coś się istotnego dzieje, czy że coś istotnego mam do powiedzenia. Niedawno, to może polecam państwu, w Didaskaliach, to jest dostępne online, napisałem tekst Schizma Jan Klata w Teatrze Narodowym, który jest próbą innego, trochę sceptycznego jednak podejścia do twórczości Jana Klaty i do obecności Jana Klaty na stanowisku dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie. No jednak ona została przyjęta w środowisku z mniejszym bądź większym entuzjazmem. Ja po prostu mam na ten temat inne zdanie i tym. No i właśnie w takich sytuacjach rzeczywiście czuję,
że sięgasz po pióro, to
zabieram
teatrologiczne.
Głos. Tak było też w momencie, kiedy była afera z cenzurą w Krikotece, więc przy okazji miesiąca fotografii. Więc w takich sytuacjach budzi się we mnie taki publicystyczny zapał.
Chociaż, przepraszam, co do Klaty, to ja mam wrażenie, że jednak ta fala takiej akceptacji, w ogóle te nominacje dyrektorskie, takie jak nominacja Jana Klaty czy Mai Kleczewskiej, myślę, że jednak wywołały słusznie sporo wątpliwości, bo oczywiście są to już klasycy, niemniej wcale też nie jestem przekonana.
No tak, tylko te wątpliwości są raczej dotyczące trafności, prawda? Natomiast to, co ja tutaj dyskutuję, o czym przypominam, no to jest jednak trochę odbrązowić i zdemitologizować postawę polityczną Klaty jako tego antypisowca, który został wyrzucony przez Glińskiego za prowadzenie jakiejś tutaj bulwersującej dyrekcji w Starym Teatrze, bo to jest po prostu nieprawda. No i sięgam też do spektaklu, do historii z Nieboską Komedią, z cenzurą tego spektaklu i do spektaklu, który, przypominam, który jest bardzo słabo znany, Nieboska Wyznanie, w którym artyści ocenzurowanego spektaklu i artystki opowiadają o kulisach pracy w Starym Teatrze za dyrekcji Jana Klaty. Więc serdecznie polecam ten tekst, po prostu napisałem go z poczucia takiego wewnętrznej potrzeby.
No to prawda, no właśnie, czego by publicystycznie nie pisano o Klacie, to bez wątpienia dokonał jednego z takich najbardziej rażących aktów cenzury w potransformacyjnej historii polskiego teatru, to prawda. Miałam szczęście, że widziałam w Namiocie to przedstawienie słynnego...
Tak, Olivera Frilicza. Ja pamiętam, ja też widziałem to przedstawienie i Wyznanie Gorana Eniacza, który pracował w Starym Teatrze, tak bardzo mocno wryło mi się w głowę, że stwierdziłem, no trzeba je przypomnieć, akurat dekada minęła od tego wydarzenia i więc poświęciłem temu.
Tak, tak, tak się złożyło, że Monika Strzemka zrobiła potem dość głośny i rzeczywiście bardzo dobry spektakl, więc ta cała historia została przykryta.
Tak,
o to pewnie też chodziło.
Bardzo sprytnie została tutaj rozegrana. No więc tak, nie jest tak, że się wyłączyłem.
Że nie jesteś człowiekiem teatru.
Jak widać, moglibyśmy swobodnie tutaj sobie porozmawiać.
Tak, nie, ale mamy inne zadanie, ja będę tego pilnować.
Tak,
zaraz.
Natomiast no, temat aborcji...
Właśnie, temat aborcji, to jest zupełnie naprawdę nieoczekiwany temat, ale to tak naprawdę jest... Oczywiście aborcja jest tym głównym motorem twojego tekstu, twoich badań, ale to jest o czymś więcej jeszcze.
No tak, bo można powiedzieć, oczywiście to jest prawda, że sprawą aborcji zająłem się dlatego, że po prostu wydaje mi się to sprawa niesłychanie ważna, czy jedna z najważniejszych w życiu społecznym, politycznym dzisiaj.
Mówimy o prawie do aborcji,
bo to nie
będzie audycja o tym, że będziemy państwa zachęcać, że to jest świetna rzecz i polecamy każdemu, prawda?
Ale też nie będziemy mówić, że jest inaczej. W ogóle to nie jest kwestia, którą ja dyskutuję w książce. Książka ma charakter kulturoznawczy i historyczny. Te daty 56-93 to jest data wprowadzenia ustawy liberalizującej aborcję w 56 roku i data 93 rok wprowadzenie ustawy kryminalizującej aborcję, która to ustawa przeszła do historii jako tak zwany kompromis. Kompromis aborcyjny. I teraz,
bo czym jest aborcja właśnie jako w tej perspektywie właśnie kulturoznawczej czy perspektywie nauk społecznych? Prawo do aborcji bądź jego brak.
Tak, znaczy to jest też oczywiście złożona kwestia. Wydaje mi się, że ten tytuł dużo wyjaśnia, to znaczy wyjaśnia, jakie jest moje spojrzenie, jakie to spojrzenie proponuję, to znaczy zdefiniowanie czy spojrzenie na prawo do aborcji jako prawo kobiet, prawo człowieka, czyli wpisanie tego bardzo mocno w porządek prawa i uczynienie kołem zamachowym, czy takim zwornikiem myślenia o demokracji. Czymś, co jest nieodłączną częścią porządku demokratycznego. To jest jakby sprawa kluczowa w tej książce, bo to, co chcę pokazać i o co się upomnieć, to rzeczywiście ukazać to, że odebranie w 93 kobietom prawo do aborcji jest skazą, momentem, który zadecydował, że trudno mówić o pełni demokracji w Polsce. Że to nie jest po prostu jakiś dodatek, to nie jest sprawa, jakby chcieli do dzisiaj klasa polityczna przekonywać, sprawa przekonań moralnych, etycznych, obyczajowych, prawda? Tylko to jest kwestia prawa bądź jego braku demokracji, bądź demokracji ułomnej, czy demokracji nieświeckiej, jak to proponuję nazwać w tej książce.
Pozwolisz, że zacytuję fragment recenzji Agnieszki Graf, która zresztą napisała przedmowę i którą też cytujesz, no, jest badaczką również zajmującą się tematem aborcji. Jest to opowieść obrazoburcza, pisze Agnieszka Graf. Rzeczywiście może być za taką uważana, to już jest moja opinia, ale no jest też to książka pisana takim, powiedziałabym, chłodnym, niegorącym piórem, czego zdecydowanie brakuje nie po drugiej stronie, bo to nie jest żadna druga strona, tylko to jest jakby powszechnie obowiązująca narracja. Mhm.
I tego dotyczy ten drugi człon, ten podtytuł Przeciwhistoria. Ja może, ponieważ jesteśmy w magazynie teatralnym, tak, to może ja się odwołam też do takich doświadczeń teatralnych, to znaczy do spektaklu 1989, bardzo głośnego, który zresztą tutaj w Teatrze Słowackiego w Krakowie jest regularnie grany, chociaż chyba niełatwo się na niego w dalszym ciągu dostać, tak, bo ja tam regularnie próbuję wprowadzić studentów, studentki, żeby o tym spektaklu porozmawiać, ale nie sposób. Tak jest obłożony. I teraz ci z Państwa, którzy widzieli ten spektakl, no wiedzą, jaka to jest historia. To jest historia heroiczna, historia, która opowiada o polskim zrywie do wolności w taki sposób, w jaki w gruncie rzeczy jesteśmy nauczeni.
W szkole, tak.
Tak, jesteśmy ją rozumieć. To jest po prostu krystalicznie czysta narracja walki polskiego społeczeństwa o wolność.
Od totalitaryzmu do pełnej demokracji.
Dokładnie,
którą mamy,
prawda? Teraz. Jest tam nawet takie przemówienie, w pewnym momencie mi się wydaje, że twórcy do pewnego stopnia sobie zdają sprawę, że ta historia jest rzeczywiście, jak mówię, utopijna. Znaczy na końcu Jacek Kuroń mówi, no co tam się już po 89 roku działo, to niekoniecznie wszystko się udało. Otóż trzeba powiedzieć, że to, co przede wszystkim się nie udało, to jest właśnie odebranie kobietom prawa do aborcji, ale nie jest też prawdą, że to jest kwestia tego, co się działo po 89 roku. To jest główna teza mojej książki, to znaczy sięgnięcie w głąb polskiej historii, także tej historii opozycyjnej, dysydenckiej i pokazanie, że tam w pierwszej Solidarności, a wcześniej jeszcze w sojuszu tak zwanej lewicy laickiej z Kościołem, tkwią korzenie czegoś, co ja nazywam demokracją nieświecką, czegoś, co ja pokazuje jako podporządkowanie prawa świeckiego jednak prawo katolickiemu, czy prawu tak zwanemu naturalnemu, takimi się pozwie, czy czemuś, co było nazywane porządkiem wartości chrześcijańskich, rozumianym jako coś uniwersalnego, coś obowiązującego wszystkich. Częścią tego porządku właśnie był zakaz aborcji. To, co ja chciałem podkreślić, to nie tylko takie momenty, prawdy, współpracy, czy skrzyżowania się interesów partii i Kościoła, czy takie momenty, kiedy partia po prostu czuła, że musi Kościołowi coś dać, ponieważ Kościół ma taką pozycję w społeczeństwie, że po prostu lepiej iść.
No to jest polityka. Tak, to jest polityka, się robi,
ale, prawda? Ale też takie spojrzenie jednak na politykę Kościoła prowadzoną w PRL jako politykę, w której Kościół opowiadał się za pewnym modelem i pewnym rozumieniem demokracji. I nigdy tego nie ukrywał. To znaczy za takim modelem demokracji, w którym to Kościół wyznacza taki porządek wartości społecznych i wartości moralnych. Mm-hmm. To nigdy nie było przez Kościół ukrywane. To nie stało się po 89 roku nagle. To znaczy na przykład wprowadzenie religii do szkół w roku 90. To nie był skandal, który nagle się zdarzył, tylko to było coś, do czego Kościół dążył od momentu wyprowadzenia religii ze szkół, takiego definitywnego, w 61 roku i w czym pomagała mu w momencie, kiedy mogła mu pomagać, także pierwsza Solidarność w latach 80-81. Wtedy odbywał się taki pierwszy wielki marsz krzyży i symboli religijnych do zakładów pracy, ale także właśnie do szkół. Czyli, jakby to powiedzieć, starałem się pokazać, że odkłamać trochę ten obraz Kościoła i pokazać, że Kościół nigdy nie ukrywał, że ten porządek, który jego zdaniem powinien być przywrócony w miejsce porządku komunistycznego, to jest porządek oparty na wartościach chrześcijańskich, na odwołaniu do tych wartości, których strażnikiem i dysponentem mianował siebie sam Kościół.
Tak, ta sytuacja wydaje się bardziej czarno-biała, jeśli można tak powiedzieć, takiego mętnego określenia użyć, oczywiście do czasów transformacji. Wydawałoby się, że podział jest dosyć jasny. jasny, ale to, co stało się po transformacji, po 90 roku, to jakby dogadanie się tych sił przeciwko kobietom wydaje się jednak zaskakujące.
No właśnie, wydaje mi się, że jak czyta się
tam, jak się czyta książkę, to nie powinno być aż takie zaskakujące.
Czyta się tę książkę,
konsekwencja.
Bo ja muszę powiedzieć, że ta historia, ja w ogóle zaczynałem od innego momentu tą książkę. Chciałem napisać o takich pierwszych protestach kobiet. O tym będzie druga książka. O pierwszych protestach kobiet, które miały miejsce już w maju 89 roku. I zrobiłem bardzo dużo rozmów. Przygotowałem dużo materiału, ale miałem poczucie, że muszę jakby, że muszę przygotować tutaj, prawda, takie kontekst. I ta historia pisała się sama dalej i dalej i dalej. Okazało się, że jeżeli spojrzymy po prostu na materiał historyczny z punktu widzenia praw kobiet, to historia Polski opowiada się zupełnie inaczej. Inne są ważne punkty, inne są ważne wydarzenia, inne są powiązania między tymi wydarzeniami, inne są ciągi przyczynowo-skutkowe. I okazuje się, że polska historia, ta, którą znamy, którą ciągle się nam opowiada, chociażby w teatrze, w spektaklu 1989, jest historią opowiadaną z bardzo jednak specyficznej perspektywy. Perspektywy, po pierwsze, wykluczenia praw kobiet, prawda? To znaczy, to jest coś, co nas nie interesuje, ewentualnie jest jakimś przypisem, prawda? Mm-hmm. Tak jak w spektaklu 1989, gdzie działaczki Solidarności, prawda, opozycjonistki są ucharakteryzowane na aktywistki strajku kobiet, co oczywiście jest zupełnie niezgodne z prawdą, bo nikt w ramach dyskursu Solidarności nie upominał się o prawo kobiet do aborcji. Tak bardzo mocno ten dyskurs był umocowany w wartościach chrześcijańskich i w respektowaniu Kościoła jako tego wyznacznika praw moralnych.
Dla mnie to nie tyle jest obrazoburcze, ile to jest po prostu rewelacyjne. Chciałam powiedzieć rewolucyjne. Ale można też uznać właśnie przez radykalizm twojego gestu oraz no jednak ważność tych badań i dowodów, które przytaczasz, no nazwać właśnie rewelacją, bo właściwie odkrywamy to wszystko, co wydaje się oczywistością, zupełnie z nowej perspektywy. To znaczy te fakty co innego zaczynają znaczyć, jeśli przykładamy do tego miarę praw kobiet jako takiego papierka lakmusowego właśnie demokracji, która się wydaje, że jest czymś, co mamy, czym oddychamy.
Ja myślę, że dlatego Agnieszka Graf napisała obrazoburcze, że ta książka bardzo mocno pracuje w obszarze takiego mitu narodowego, mitu wspólnotowego, który zresztą właśnie spektakl 89 się upomniał, prawda? To znaczy takim największym mitem jest mit Solidarności, rzeczywiście niepodważalnym. I jako takim zryw wolnościowy, lewicowcy chcą w nim widzieć zryw lewicowy, prawicowcy zryw prawicowy, prawda? Każdy znajduje tam jakąś swoją powieść, ale generalnie jest to taki bardzo silny mit, także wydaje mi się rok 89, choć bardziej sporny ze względu na podziały polityczne, prawda? Jest jednak
tak, to się takim, zaczynało już bardzo niuansować.
Tak, wtedy, zaczęło się niuansować, jednak jest przez dużą część społeczeństwa, myślę dalej to funkcjonuje gdzieś w podręcznikach, prawda? To jest taki moment historyczny, z którego możemy, czy uczy się nas, żebyśmy byli dumni, prawda? Mm-hmm. To znaczy, no bezkrwawe przemiany, Polska jako lider tych przemian, prawda? I więc dlatego chyba Agnieszka Graf mówi o takim obrazoburczym, rozumiem, że dotyczy to czegoś takiego jak jakieś historyczne sakrum.
To prawda.
I dlatego myślę, że ta książka jest dość trudna do przyjęcia także dla osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach i które pamiętają czy odczuwają je inaczej. Ja jednak starałem się po pierwsze rzeczywiście przyjąć taką bardzo rygorystyczną perspektywę praw kobiet i patrzeć, jakie one miejsce zajmowały. No, jeśli poprzestaniemy na Solidarności, właśnie w obrębie Solidarności.
Już nie będę mówić o tych przysłowiowych kanapkach, bo jednak pojawiły się pewne inicjatywy, prawda, i wystawy, i obrazy filmowe, teatralne, żeby trochę miejsce tym kobietom oddać, no ale ono było, jakie było, prawda.
Tak.
Liderkami nie było, nie były, zresztą w twojej książce bardzo mało kobiet jest głównymi aktorkami, prawda,
tak.
No nie mogło być inaczej.
Tak, to jest jedno spojrzenie, prawda, to znaczy ile kobiet było dopuszczonych do takich kierowniczych stanowisk, prawda, i też jest praca badaczek, między innymi Agnieszki Graf, który bardzo dużo zawdzięczam jej pracom publicystycznym i naukowym, czy Marta Dzido, Ewa Kondratowicz, prawda, dużo badaczek, czy Shana Penn, prawda,
tak.
Zastanawiała się nad tym, dlaczego te kobiety zostały wymazane z historii Solidarności, dlaczego o nich nie pamiętamy. Ja się zajmuję trochę czymś innym.
Tak.
To znaczy, ja badam, jakie miejsce prawa kobiet zajmowały w dyskursie Solidarności w roku 80-81. A w sposób bardzo konkretny, jakie miejsce zajmowała sprawa aborcji.
No właśnie.
Teraz trzeba sobie uświadomić, że rok 80-81 na fali liberalizacji relacji między Kościołem a partią, sprawa aborcji momentalnie wypłynęła na wierzch, to znaczy były zbierane podpisy. Kościół po prostu wyczuł, że to jest tam ten moment, kiedy po raz kolejny, bo robił to nieustająco od 56 roku, po raz kolejny można się upomnieć o to, żeby przynajmniej zaostrzyć prawo aborcyjne. I teraz to jest zapomniana w ogóle rozmowa, zapomniany aspekt tych lat, który miał ogromne odbicie w prasie, właśnie w prasie drugiego obiegu, w prasie Solidarności. To, co ja zrobiłem, to przejrzałem, no myślę, ponad 200 tytułów tej prasy. Sięgnąłem do zbiorów przechowywanych tutaj w Bibliotece Jagiellońskiej, w Ośrodku Karta, w Europejskim Centrum Solidarności, Bibliotece Narodowej, do wielu tych źródeł, żeby tą prasę skompletować. No i po prostu zrobiłem taką klasyczną kwerendę, patrząc, jaką pozycję wobec tego zajmowali działacze, działaczki Solidarności. Jak ten dyskurs Solidarności się kształtował. Po pierwsze, wniosek jest taki, że ten dyskurs Solidarności na poziomie różnych uroczystości, na poziomie różnych obrzędów, na poziomie różnych aktywności był niesłychanie związany z Kościołem katolickim w skali dużo, dużo większej, niż nam się to wyobraża. To nie są tylko modlący się robotnicy w sierpniu, to nie jest tylko złożony z trzech krzyży pomnik wzniesiony w grudniu 80 roku, ale to jest nieustająca obecność Kościoła i dyskursu religijnego w dyskursie Solidarności. Pierwsza Solidarność nigdy nie zajęła takiego otwartego stanowiska za czy przeciw aborcją, ale też, jakby to powiedzieć, nie doszło do takiego momentu, w którym musiała to zrobić. Natomiast trwały prace, tutaj prawników między innymi krakowskich, związanych z Solidarnością, prace nad kodyfikacją kodeksu karnego. To był rok 80-81.
Czyli ten moment
to był, tak, to było takie, oni pracowali nad zmianami w kodeksie karnym, tak żeby go zliberalizować. I jednym z postulatów było wprowadzenie zakazu aborcji, to znaczy taka kodyfikacja kodeksu karnego, że który by wprowadził zakaz aborcji z wyjątkiem zagrożenia życia kobiety. To się działo już w roku 81. Więc ja stawiam na tej podstawie i na podstawie rozmaitych inicjatyw, jak nie wiem, na Śląsku inicjatywa Solidarności zbudowania pomnika dziecka nienarodzonego. Tutaj posługuje się tego typu inicjatywy, prawda? Stawiam tezę, że gdyby nie wprowadzenie stanu wojennego, to bardzo możliwe, że ten, to znaczy wprowadzenie stanu wojennego przerwało także ten proces. Proces związany z ponowną kryminalizacją aborcji. Na co, wydaje mi się, gotowa była też do pewnego stopnia partia, widząc, no, że jej się grunt pod nogami osuwa.
Oczywiście wiem, że tutaj płeć aktorów jest bez znaczenia w gruncie rzeczy, bo jakieś kobiety jednak występują, chociaż no, bohaterami twojej książki są albo hierarchowie, albo Adam Michnik też jest twoim ulubionym bohaterem. No ale były też przecież jakieś kobiety, które może no, miewały to doświadczenie bardziej niż hierarchowie Kościoła. Czy w ogóle tej rozmowy nie było w łonie na przykład samej Solidarności?
Ja pokazuję na gruncie tej kwerendy, którą
dlaczego to się w gruncie rzeczy tak łatwo udało ten moment?
Znaczy tak, mi się wydaje, że tak. 80-81 rok to było jeszcze, jakby to powiedzieć, nie doprowadzono do takiego momentu, w którym kobiety rzeczywiście poczułyby, że muszą zabrać w tej sprawie głos. To nie stanęło jeszcze nawet w Sejmie, prawda? To znaczy próba zmiany prawa do aborcji. Ja wyłoniłem, udało mi się znaleźć 4 głosy, dosłownie 4 głosy w tych wszystkich pismach i dokumentach, które przebadałem Solidarności, które protestowały przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji, które po prostu, reszta to było grosy albo za, no albo wielkie milczenie, jakby to powiedzieć, na klęczkach, bo jednak w takiej pozycji, taką pozycja Solidarność, wiem, że to jest właśnie obrazoburcze, ale naprawdę taka rzeczywistość się wyłania z tych dokumentów. Wydaje mi się, że to jeszcze jest ważne, może o tym powiemy, jakby dlaczego te moje badania tak różnią się od innych badań innych historyków. Wydaje mi się, że było za wcześnie, nie było takiej sytuacji alarmowej, kobiety nie były postawione pod ścianą, prawda, żeby zabrać głos. I też obraz Kościoła jako tego sojusznika był tak bardzo mocny, prawda, że no, było to ryzykowne i chyba też niedobrze widziane. Też cytuję tam dokumenty dotyczące dyskusji, prawda, bo też były to takie gwałtowne i masowe ureligijnienie Solidarności w regionach, prawda, stało się przedmiotem krytyki niektórych co odważniejszych działaczy i działaczek i pokazuje, jak momentalnie, jak był to jednak wątły nurt, jak momentalnie był uciszany, prawda, żeby jednak ten podział na ateistyczny komunizm i chrześcijańską Solidarność i chrześcijański naród był jednak czytelny i klarowny. Natomiast w roku 89 kobiety zareagowały momentalnie. Kobiety zareagowały momentalnie, tylko po prostu to były grupki, niewielkie grupy osób. Już, bo należy powiedzieć i przypomnieć, że pierwsza próba wprowadzenia zakazu aborcji w Sejmie to jest luty 89 roku, jeszcze przed przemianą. Tam katoliccy posłowie, którzy byli takim, prawda, byli dopuszczeni, no bo oni współpracowali z komunistami, ale współpracowali też z Kościołem, więc oni wprowadzili pierwszą bardzo restrykcyjną ustawę, projekt ustawy 28 lutego 1989 roku, który wprowadzał całkowity zakaz aborcji z wyjątkiem bodaj zagrożenia życia kobiety. No i wtedy wybuchła afera i kobiety w maju 89 roku w Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie wyszły na ulicę i to były pierwsze uliczne protesty, o których właśnie będę pisał drugą książkę.
Przyznaję się, że siedzę trochę zawstydzona, bo, są to powszechnie znane.
No bo nie są powszechne, bo tego się po prostu historia polityczna jest zupełnie ślepa na tego rodzaju wydarzenia.
No właśnie, i teraz zadam ci pytanie, które sam sobie zadałeś chwilę temu. Jak to się dzieje, że inne książki dotyczące tego okresu widzą go inaczej, a ty, stosując to kryterium właśnie praw kobiet, no stwarzasz zupełnie nowy obraz.
Ja tutaj przywołuję jako motto ważnego i głośnego badacza Michela Foucault, który o przeciwhistorii, właśnie on jakby wprowadził to pojęcie przeciwhistorii, czyli historii tych słabszych, historii przegranych, historii, mówi tak, historię piszą zwycięzcy, prawda? Teraz jest taki moment, kiedy ci przegrani upominają się o swoją wersję historii. I to jest właśnie ta przeciwhistoria.
Właśnie, powinnam cię spytać o to słowo, bo ono może też nie jest takie powszechne w tym dyskursie takim publicystycznym, prawda?
Tak, ja myślę, że to, to oczywiście...
To jest ta historia wykluczanych.
Tak, historia wykluczanych też jest, to jest historia, mówi się oddolna historia, historia alternatywna. Mi najbardziej ten termin przeciw historii, no bo ona jest taka jakby momentalnie jakiś krytycyzm, prawda? Tutaj coś pod włos, a jednocześnie w sumie nie trzeba znać w ogóle Foucault ani nikogo, żeby wiedzieć, co to przeciwhistoria znaczy. Ale on, definiując tą przeciwhistorię, mówi coś takiego, że po pierwsze historia jest dyskursem władzy, a po drugie mówi, historycy kłamią. I teraz to kłamią, to nie oznacza oczywiście, czy ja bym powiedział tak, w wyjątkowych momentach historycznych oznacza takie celowe zamazywanie prawdy, zakłamywanie, prawda, selekcje.
Powiedzmy interpretacje.
Interpretacje, powiedzcie. Mhm. Tak, celową, prawda? Natomiast jest też coś takiego jak, no jednak pewne schematy myślenia i rozumienia rzeczywistości, w których wyrastamy i które nas kształtują i te polskie badania historyczne, do których ja się odwołuję, a to są rzeczywiście no, takie badania bardzo ważne, bardzo ważnych i badaczy, i bardzo cenne badania, oczywiście, ważne badania. Ja się nie odwołam do badań historyków, którzy są zideologizowani, z którymi po prostu nie miałbym ochoty, czy nie ma powodów rozmawiać. To są badania, którym ja sam wiele zawdzięczam, ale sposób patrzenia na rzeczywistość, na historię, a co za tym idzie, wartościowanie pewnych rzeczy, selekcja, o czym opowiadamy, jak łączymy te fakty, jest w polu pewnego sposobu widzenia rzeczywistości i widzenia polskiej historii. I to jest to widzenie, które ja nazywam paradygmatem katolickim, które mówi tak, komuniści byli źli, komuniści to była siła totalitarna, a tą siłą, która upominała się o prawdziwą polską tożsamość, tą siłą, która, której zawdzięczamy wolność, jest Kościół katolicki, czy mówiąc szerzej, właśnie ten porządek wartości chrześcijańskich, których strażnikiem jest Kościół katolicki. I to ustawia.
No tak, i w tym światopoglądzie coś takiego jak prawa kobiet, tutaj prawo do aborcji, no się nie mieści.
Dokładnie. Nie mieści się także krytyka Kościoła. Nie mieści się także, zwróć uwagę na to, ja mówię o takim ureligijnieniu solidarności, mówię o tym z perspektywy praw kobiet jako czymś niebezpiecznym. Natomiast jeżeli uznajemy, raczej nie dostrzegamy niebezpieczeństwa dla praw kobiet w Kościele, to skala urogienia solidarności nie robi na nas wrażenia. Wręcz przeciwnie, mówimy tak jak niektórzy profesorzy, właśnie to świadczyło o demokratycznym charakterze tego ruchu, o liberalnym charakterze. Podkreślam, nie tylko polscy badacze, jest bardzo silnie taka obecna też narracja, no bo właśnie, druga rzecz to jest jakby, jedna rzecz to jest takie rozumienie, prawda, historii, rzeczywistości, a druga to są takie, jakby to nazwać, pewne schematy myślenia, które też tam obowiązują, które można wyłowić. Jednym z takich schematów jest na przykład Kościół, to jest w wielu opracowaniach się pojawia, polski Kościół w latach 70., 80. To był Kościół zupełnie inny niż ten po 89. roku. To był Kościół liberalny, Kościół demokratyczny, Kościół, który, jak pisze Shana Penn, jak pisze Timothy Garton Ash, w ogóle nie zajmował się sprawami obyczajowymi, w ogóle nie zajmował się sprawą aborcji. To jest kompletnie niezgodne z prawdą, ale tak ustawiając Kościół w obrębie narracji, sprawiamy, że rzeczywiście on nie staje się graczem, któremu trzeba patrzeć na ręce.
Co ciekawe, w tym świecie cały czas żyjemy, bo można by pomyśleć, że rozmawiamy o jakiejś prehistorii, czy no, powiedzmy dosyć odległej przeszłości. Od tego czasu nawet nie tyle nic się nie zmieniło, ile te prawa wyglądają jeszcze inaczej, jest ich jeszcze mniej.
Tak. Ja kończąc tę książkę w 2024 napisałem, no ostatnie słowa są o tym, że właśnie ciągle żyjemy w takiej rzeczywistości. Myślałem, że wkrótce się to zmieni, ale można teraz z całą pewnością powiedzieć, że przez najbliższe lata po prostu układ polityczny, który jest, sprawia, że nie możemy na to w żaden sposób liczyć. I to jest, no to jest po prostu ogromna tragedia. No i rzeczywiście od 93 roku, kiedy ten tak zwany kompromis został zawarty, nic tutaj się nie zmieniło aż do strajku kobiet. Prawda? Aż do strajku kobiet nie było takiego, jakby to powiedzieć, zdecydowanego ruchu w tym obszarze. Dlatego też ta książka no jest o dniu dzisiejszym. Wydaje mi się, że też nie sposób, jakby o to mi chodzi. To nie jest książka historyczna, chociaż prowadzę ją do 93 roku, tylko wspominając strajk kobiet, ale pewien porządek myślenia, pewien taki porządek nie tylko właśnie prawny, Bo on też, prawda, ale taki porządek myślenia o polskiej rzeczywistości, o przeszłości, o historii, o tym, co było i jak było, kształtuje nasze myślenie o dniu dzisiejszym. I teraz odkłamanie czy ukazanie tej historii w sposób inny, w moim przekonaniu, no jest takim punktem wyjścia do tego, żeby rzeczywiście można było pracować na rzecz praw kobiet.
No tak, edukacja i tutaj w tym tomie rzeczywiście jest sporo takich wiadomości, takich badań, które no, budują świadomość.
I zrozumienie, prawda, no, skąd pewne rzeczy
jaki mechanizm był.
Jaki mechanizm był, to znaczy na przykład, jeżeli jest taka figura kolejna, o której mówimy, prawda, figura Kościoła Otwartego, Tygodnik Powszechny, Znak, Jan Paweł II, prawda? Że ta figura jest aktualna do momentu, kiedy pytamy o prawo do aborcji, kiedy pytamy o prawo kobiet, bo wszystkie te media i przyczółki Kościoła Otwartego mówiły jednym głosem, głosem Kościoła. Więc znowu, prawda, ta figura Kościoła Otwartego służy temu, by pokazać, a ten Kościół w PRL-u miał to swoje jakby, prawda, otwarte, liberalne, demokratyczne oblicze, no ale nie, jeśli spojrzeć na to, jeśli naprawdę zapytać o prawo kobiet do aborcji. Wtedy okaże się, czy w ogóle o prawa kobiet, miejsce kobiet w porządku społecznym. Okaże się, że tak nie jest i że żyjemy, prawda, w jakimś takim poddziałaniem mitów, które sprawiają, że no i na naszą przeszłość patrzymy w sposób, w moim przekonaniu, próbuję to rzeczywiście dowieść, dając tam 100 stron przepisów, prawda, żeby to miało rzeczywiście było dobrze udokumentowane, prawda, że żyjemy w świecie mitów, które utrudnia nam spojrzenie na przeszłość, ale które też zaciemnia nam obraz teraźniejszości.
A jak z tego można zrobić przedstawienie? Przypomnę Państwu, od tego zaczęliśmy dzisiaj z profesorem Marcinem Kościelniakiem rozmowę. Stary Teatr na swojej konferencji takiej programowej na początek sezonu ogłosił spektakl wedle książki Aborcja i demokracja jako jedno z najważniejszych wydarzeń w przyszłym sezonie. Będzie to na scenie, a w tym sezonie jeszcze na scenie Teatru Telewizji, czyli właściwie to jest taka wielka narodowa scena, największa. To jest książka, powiedziałeś, że to nie jest książka historyczna, ale no stosujesz taki aparat naukowy, jednak po prostu aparat naukowy, więc to jest też tak napisane, to nie jest esej, prawda? Więc nie wiem, jak sobie wyobrazić takie przedstawienie.
Nie wiem, ja myślę, że to, co
od razu powiemy, bo też zostały podane nazwiska realizatorów. Nad tekstem pracuje profesor Iga Gańczarczyk i Remigiusz Brzyk, czyli bardzo uznane nazwiska też w świecie teatru, więc może to jakoś tutaj przybliży.
Ja myślę, że to, co i tak wnoszę też z rozmów, które przeprowadziłem z Igą i z Remikiem, że to, co ich w tej książce ich zajęło, prawda, to nie jest kwestia wyłącznie, co oczywiste, tematu i sprawy, prawda, bo to jest tutaj najważniejsze i ja oczywiście bardzo się cieszę, że to moja książka jest tutaj materiałem dla, i moja praca jest materiałem dla tego spektaklu, ale też się cieszę, że ten temat, ta sprawa zaistnieje publicznie, czy po raz kolejny, prawda, w jakiejś formie zaistnieje publicznie. Ale to, co ich skłoniło do wzięcia jest właśnie, i tu może coś, co jakby mnie jako autorowi sprawia przyjemność, bo to nie są jedyne osoby, które tak o tej książce się wypowiadały, że ona, pomimo, że jest książką historyczną i książką kulturoznawczą, książką naukową, jest też książką, którą się czyta jak kryminał.
No nie pomyślałam, ale no rzeczywiście.
Że ona, mimo że wiemy, co się stało, prawda, że ona ma jakąś pewną dramaturgię, ja bym to powiedział taką dramaturgię pewnej nieuchronności. Dlatego ja też starałem się tę narrację prowadzić bardzo sucho, żeby jakby nie pomagać tutaj tym emocjom, które się rodzą w momencie, kiedy widzimy, że to idzie jak walec. Że to idzie jak walec, że prawa kobiet po prostu są nieustająco lekceważone i że krok po kroku widać, co się stanie w tym roku 89, a potem 93. Więc myślę, że ta nić dramaturgiczna, która jest w tym, jest czymś, co tutaj jest też jakby...
Ma coś z ducha teatru.
Tak. Wiem, że osoby, które też, bo miałem różne spotkania promocyjne, ale też mi chociażby Agnieszka Graf mówiła o takim silnym przeżyciu lektury tej książki. Powtórnym jakby przeżyciu tego, co się przeżywało jako bicie głową w ścianę. I to być może będzie też jakoś w postaci tego spektaklu wykorzystane. Ja nie wiem i nie chcę sobie wyobrażać, jak to będzie, bo powiedziałem zaraz na początku, że oczywiście to jest, ja daję książkę, jestem zaproszony.
Czyli nie będziesz wisiał gdzieś tam?
Nie, nie, jestem zaproszony do projektu jako konsultant naukowy.
No tak.
I właśnie tej roli będę się trzymał. Natomiast no, znam i pracę Remigiusza Brzyka, i znam pracę Igi Gańczarczyk teatralne, i znam ich wspólne prace. I jestem, no po prostu bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać, jak oni to zrobią.
Tak, zresztą chwilę temu, zanim włączyliśmy mikrofon, jeszcze uświadomiłeś mi, że właśnie Remigiusz Brzyk ma na swoim koncie kilka takich spektakli bardzo mocno osadzonych dokumentalnie. Akurat ja tak się złożyło, że tych spektakli nie znam. Bardziej akurat śledzę te rzeczy ściśle związane z literaturą, i to literaturą do teatru. Więc być może, no właśnie jest to być może, pewnie to dobry wybór.
Tak,
akurat no, tego reżysera z tej strony nie znam, przyznaję się.
Tak, on sam zostawił, jak mówił o tej książce, to przywołał, jak z nim rozmawiałem pierwszy raz, jak mnie zaprosił do tego projektu, przywołał swój spektakl 1946 w Teatrze w Kielcach zrobiony, który powstał na bazie pracy Jany Tokarskiej-Bakir o pogromie kieleckim. I to była taka pierwsza gigantyczna praca, więc jak państwo czytają teraz i widzą spektakl
Mateusza Pakuły,
tak, to oczywiście inny, prawda? Tak. Na innym materiale i tak dalej, na takim bardzo solidnym researchu historycznym powstał spektakl. Właśnie w Kielcach też, ja wiem, dekadę wcześniej. Bo to,
no tak, ale Mateusz napisał taką osobistą historię.
Tak, to jest inna historia, prawda? Osobistą, ale też w bardzo ciekawy sposób, przywołującą, no bo też jest taka ta uroda jego książki, prawda? Polegająca na tym, że no na takiej jakby kolażowości, prawda, tak, że tutaj nagle cytujemy opracowania historyczne, prawda, że ten materiał tutaj inaczej jest spożytkowany. Remigiusz to robił w Teatrze w Kielcach, inny spektakl, ale właśnie też na ten temat. A wspólnie z Igą Gańczarczyk robili spektakl Środula w Sosnowcu, i to był spektakl, do którego też oparty na takim researchu historycznym, który robiła sama Iga wówczas, i też na jakichś jej osobistych historiach. I to się świetnie oglądało. No ja bardzo lubię taki teatr i dlatego się bardzo cieszę, że właśnie oni
Że teatr upomniał się o twoją książkę nieteatralną.
Tak, tak. Bardzo się cieszę, że właśnie oni będą to, że oni właśnie będą to robić.
No, wstępne zapowiedzi są takie, że na początku przyszłego 2026 roku w Teatrze Telewizji spektakl się pojawi, a potem to już są bardziej mgliste zapowiedzi na scenie Narodowego Starego Teatru. Nie wiadomo, czy to będzie ta sama obsada, czy to będzie to samo przedstawienie. Różnie to może się potoczyć. Niemniej rzeczywiście jest to bardzo ciekawa zapowiedź. Zresztą chyba, jeśli dobrze pamiętam, od tej zapowiedzi właśnie w takim rozszerzonym wydaniu dyrektorzy Narodowej Sceny rozpoczęli swoją konferencję w tym roku, więc myślę, że dla teatru także bardzo ważny projekt. No i dla nas, jak się wydaje, prawa kobiet jednak wydaje się, że są poważnym tematem, a ta książka pozwala sobie to uświadomić, bo to prześlepianie nie zawsze jest kwestią intencji. Po prostu czasem nie wiemy, co jest ważne, dopóki nas to nie dotknie jakoś. Aborcja i demokracja, przeciw historia Polski 1956-1993. O tych datach chwilę temu rozmawialiśmy. Książkę napisał profesor Marcin Kościelniak, kulturoznawca i teatrolog. Ostatnio częściej kulturoznawca niż teatrolog, ale no, tak się złożyło, że teatr jednak chce, żebyś był. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.